Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to 422 odcinek podcastu BSS, bez tajemnic, w którym rozmawiam z wami, mówię wam, opowiadam wam o różnych ciekawostkach, faktach, mitach, ale także i innych informacjach pochodzących ze świata nowoczesnych usług dla biznesu. Dzisiaj postawiłem sobie takie pytanie, czegoż to tak naprawdę nowi inwestorzy poszukują wtedy, kiedy rozpatrują wybór danej lokalizacji na swoje nowe centrum operacyjne i to nie na zasadzie wszelkich możliwych informacji, ale tych związanych ze światem HR, z zasobami kadrowymi, z pracownikami, potencjalnymi pracownikami, których taki to inwestor będzie zatrudniał w ramach swojego centrum operacyjnego. Na dzisiaj wybrałem dla Was 11 informacji o kadrach dla nowego inwestora z branży BSS. Posłuchajcie. No cóż, proces wyboru lokalizacji na centra operacyjne typu BSS jest raczej długi. On tak naprawdę, jak przyjrzymy się na to, co dzieje się obecnie na rynku, to wręcz się wydłużył. Jeszcze kiedyś, niedawno, no bo stosunkowo niedawno, jakieś 2 lata temu, ten proces był bardzo krótki i zajmował mniej więcej w okolicach 6 miesięcy. Tyle trwało podejmowanie decyzji, gdzie i jak ulokować swoje centrum operacyjne. Teraz trwa około 12-18 miesięcy, w związku z tym trzeba uzbroić się w cierpliwość. Ten okres firmy przeznaczają na poszukiwanie takich pewnego zbioru jakby informacji, które są im potrzebne do podjęcia właściwej decyzji. Co to są za informacje? No cóż, w ramach tych informacji, tego zbioru informacji znajdują się dane gospodarcze, polityczne, makroekonomiczne, finansowe, biurowe oraz kadrowe. Tak, na początku, zanim zanalizujemy poszczególne miasto, to te wszystkie dane są zbierane na poziomie całego kraju, ale potem robi się shortlista miast, no i o samym mieście te dane muszą być uszczegółowione. Ja dzisiaj wybrałem dla Was tą ostatnią część z tej sześciostopniowej listy, którą przed chwilą wymieniłem, czyli informacje kadrowe. W zasadzie temat niby prosty, można by się zastanowić i powiedzieć, no dobra, no kadrowe, no to czy są ludzie i ile kosztują? I to wystarczy nam, żeby wiedzieć, czy nam się w cudzysłowie opłaca, czy nie opłaca wchodzić do takiego miasta. No ale jednak diabeł tkwi w szczegółach. Ja sobie wylistowałem 11 takich pozycji o tematyce kadrowej, które warto jest mieć przygotowane w zanadrzu, aby móc zainteresować nowego inwestora wejściem do danego miasta. Posłuchajcie sobie, cóż to takiego wpadło na moją listę, no i zobaczymy, jak się do tego odniesiecie później w ewentualnych komentarzach, które możecie zostawić pod tym nagraniem na dowolnie wybranej przez siebie platformie podcastowej, albo też na YouTube, albo może zrobicie komentarz na przykład na moim profilu LinkedIn. Dobra, wskakujemy w tą jedenastkę. Na pierwszym miejscu wrzuciłem coś takiego, czy w mieście są obecni podobni inwestorzy. Tak, to jest bardzo kluczowa informacja, dlatego że inwestorzy kierują się takim czymś, że pójdziemy tam, gdzie już dany biznes chodzi. Dlaczego? Dla nas jest to wiadomość, że podobna działalność już jest tam uruchomiona, w związku z czym nam się też najprawdopodobniej uda. Więc należy dla takiego nowego inwestora przygotować informację albo udostępnić ją tak, żeby była łatwo dostępna o tym, kto już w danym mieście jest, jeśli chodzi o podobny profil działalności takiegoż nowego delikwenta, który chciałby się w naszym mieście osiedlić. Tak, ale druga informacja, która już zaraz za nią idzie, jest jeszcze bardziej pomocna, dlatego że inwestorzy poszukują informacji o tym, ile kadr jest już dostępnych na rynku u konkurencji. Czyli nie dość, że powinniśmy takiemu inwestorowi dostarczyć informacji, kto już w naszym mieście jest, to powinniśmy mu powiedzieć, jakie profile pracowników i to jeszcze w jakiej liczbie, jakiej ilości ta nasza potencjalna konkurencja dla nowego inwestora posiada. Także to już mamy drugi punkt za sobą. Trzeci, czy na miejscu są uczelnie kształcące ludzi o pożądanych kompetencjach? bo to, że pokazywane są powszechnie informacje, że w danym mieście jest X uniwersytetów, X politechnik, X szkół publicznych czy też prywatnych, a oprócz tego tam jeszcze poziom niżej, czyli liceów i tym podobnych szkół ponadpodstawowych, to jest jedno. Ale dwa, to co jest bardzo istotne z punktu widzenia kadrowego, to informacja, jakie są tam kierunki nauczania oraz informacja też jest bardzo potrzebna o tym, ilu studentów i ilu absolwentów w minionych latach, nie tylko w ostatnim roczniku, ale w minionych latach opuszczało mury tychże uczelni. I to już jest właśnie punkcik numer 4. Tak, należy się przyjrzeć bardzo dobrze temu, jak wyglądała zmiana w strukturze studenckiej i absolwenckiej na przestrzeni na przykład ostatnich 5 lat, bo to nam może w jasny sposób pokazać pewien trend, czy pożądane etaty potencjalnych naszych nowych pracowników są w trendzie rosnącym, stabilnym, czy też być może spadającym. A uwierzcie mi, że w niektórych miastach na przykład zamykają się uczelnie prywatne, a które kształciły odpowiednie kadry. I to oznacza potencjalny spadek na przykład tychże pożądanych przez nas zasobów ludzkich. Dobra, przejdźmy sobie do punktu 5. Jakie jest wynagrodzenie na poszukiwanych stanowiskach? No, to jest chyba jedno z bardziej kluczowych pytań, które jest stawiane i warto jest znać siatki płac i to zarówno tych minimalnych, średnich, optymalnych, jak i maksymalnych. Warto jest z tych informacji korzystać na bieżąco, je aktualizować, gdyż jest to jedno z częstszych pytań dotyczących zasobów ludzkich i ich wynagradzania, które pada w procesie wyboru lokalizacji na centra typu BSS. Punkcik 6. Jak zmieniło się wynagrodzenie w ostatniej dekadzie? A, to skoro już wiemy, ile w tej chwili płaci się ludziom, to co interesuje inwestorów, to jest fakt, który prezentuje, pokazuje, zestawia, jak wahały się zmiany wynagrodzeń w ostatniej dekadzie. Tak, nie ostatnich 2 latach, ale ostatniej dekadzie. Tu inwestorzy również chcą zbudować sobie pewien wizerunek trendu. No, oczywiście nie mamy wpływu na to, co się będzie działo w przyszłości. Nie wiemy, jaka będzie inflacja, w jaki sposób będą rosły wynagrodzenia, ale im więcej danych dotyczących wcześniejszych zmian na poziomie wynagrodzeń, tym lepiej. Dobra, no to wskakujemy w punkcik 7. Czy są i jakie agencje HR obecne w danej lokalizacji? No, sami nie będziemy raczej rekrutować sobie ludzi i skorzystamy ze wsparcia zewnętrznej agencji. Albo pozyskamy sobie rekrutera, który potem będzie harował od rana do nocy, żeby nam ten pierwszy kilkudziesięcioosobowy zespół zbudować. No, ale powiem Wam tak, generalnie praktyka jest taka, że na samym początku działalności centrum operacyjnego w danym mieście raczej korzysta się z zewnętrznej agencji HR-owej. I inwestorzy BSS-u lubią wiedzieć, kto w danym mieście jest, kto dane miasto obsługuje i w jakim zakresie, które firmy, takie agencje HR-owe już wcześniej obsługiwały i czy rekrutowały na dane stanowiska, które akurat my mamy zamiar tworzyć w danej lokalizacji. Także ta informacja o agencjach HR-owych jest bardzo, bardzo istotna. Punkcik 8. Jakie są najpopularniejsze benefity pracownicze? Tak, inwestorzy już są bardzo dojrzałymi podmiotami i dobrze wiedzą, że na samym wynagrodzeniu się nie kończy i lubią wiedzieć, jakiego typu benefity pracownicze są oferowane w danych lokalizacjach. Jest tutaj spora różnica. Uwierzcie mi, nie w każdym kraju, nie w każdej lokalizacji są oferowane takie same benefity, a jest to bardzo istotna informacja z punktu widzenia zbudowania sobie pełnego kosztu, jaki jest związany z utrzymaniem, stworzeniem, zbudowaniem zasobów kadrowych w naszym nowym centrum operacyjnym. Punkcik 9. Ile trwa proces rekrutacji na poszczególne stanowiska? No, to, że mamy ludzi na miejscu, to, że mamy kim ich rekrutować, to jedno, ale to, co jest istotne, to jaki jest czas takiej rekrutacji. Bo o ile ten proces wyboru lokalizacji trwa w tej chwili pomiędzy 12 a 18 miesięcy, to jak już zapada decyzja, że tak, chcemy w tym miejscu tworzyć nasze centrum, to wtedy ludzi chcemy mieć natychmiast. I możemy się tu uśmiechnąć, ale takie jest myślenie większości firm, które do danych lokalizacji już się lokują. I wtedy musimy wiedzieć i powiedzieć, że słuchajcie, no dobra, wybieraliście tyle miesięcy lokalizację, ale na wasze stanowiska, to musicie się nastawić, że będziemy wam ludzi szukali miesiąc, trzy, a może i pół roku. Więc to jest bardzo, bardzo istotna informacja, którą taki inwestor od samego początku powinien znać. No dobra, no to potem mamy jeszcze jeden punkcik związany z samą tą rekrutacją, a mianowicie jaki jest koszt rekrutacji i według jakiego modelu funkcjonują agencje HR-owe. To nie jest oczywiste, są tu niesamowite różnice, jeśli chodzi o taki model opłacania wykonywanej pracy związanej z pozyskiwaniem kadr i te informacje również są niezbędne dla nowego inwestora. No i mamy punkcik 11. Jaki jest łączny koszt zatrudnienia pracownika? Te informacje różnią się w zależności od kraju, a pamiętajmy, że inwestorzy, jak poszukują dla siebie nowej lokalizacji na centrum typu BSS, centrum operacyjne dla branży outsourcingu, procesów biznesowych, dla branży centrów usług wspólnych, call center, czy też IT, czy też badawczo-rozwojowej, to nie analizują tylko jednego kraju. Analizują wiele lokalizacji, a tam łączny koszt zatrudnienia pracownika się różni. Mamy różne podatki, mamy różne koszty związane z takimi rekrutacjami, no i to jest nie tylko rekrutacjami, już z utrzymaniem pracownika u nas na pokładzie i to jest bardzo, bardzo istotna informacja z punktu widzenia takiego nowego, potencjalnego inwestora. 11 punktów za nami i pewnie w tym momencie do głowy wam przychodzi taka myśl, no tak, ale on nie powiedział jeszcze o tym, tamtym i o wamtym. Tak, bo to nie są wszystkie pytania, jakie padają w odniesieniu do kadr, ale te, które wymieniłem przed chwilą, te 11 obszarów informacyjnych pojawiają się prawie zawsze. Cała reszta to są pytania już indywidualne, które mogą, ale nie muszą się pojawić. W związku z czym te 11 odpowiedzi na 11 pytań, które przed chwileczką wam wymieniłem, warto jest mieć przygotowane w zanadrzu. Komu ja to mówię? No, mówię to do firm konsultingowych, doradczych, mówię to do przedstawicieli miast, którzy chcą zainteresowani tym, aby pozyskiwać nowych inwestorów z branży BSS-u. Ale być może i wy, pozostali moi słuchacze, też z tych informacji skorzystacie i być może będą one dla was przydatne. No dobra, to jeszcze na koniec, skąd te informacje można w ogóle wyciągnąć? Te informacje można wyciągnąć od wspomnianych firm doradczych, one dosyć dobrze mają uporządkowane wszystkie rzeczy. I kogo ja mam na myśli, mówiąc tutaj o firmach doradczych? Wyobraźcie sobie, że nie tylko Wielką Czwórkę i nie tylko butikowe agencje konsultingowe, które mamy u nas w kraju, ale także do firm doradczych zaliczamy tutaj agencje HR czy agencje nieruchomości. Tak. Agencje nieruchomości mocno się pozmieniały w ostatnim czasie i również dysponują informacjami z zakresu kadrowego i warto jest mieć to na uwadze. Dobra, kolejna grupa, skąd informacje można pozyskać, to same biura, zespoły i działy obsługi inwestora działające w urzędach miast. Tutaj nastąpiła wręcz gigantyczna ewolucja w ostatniej dekadzie, w zasadzie w ostatnich dwóch dekadach i te biura, te zespoły, te centra obsługi inwestora dysponują znacznie większą informacją dotyczącą zaplecza kadrowego niż jeszcze miało to miejsce z jakichś 10-15 lat temu. Tam należy się udawać i stamtąd można tego typu informacje powyciągać. Kolejne miejsce, skąd jeszcze można wziąć informacje, to Polska Agencja Inwestycji i Handlu, która bacznie obserwuje rynek i współpracuje z wieloma różnymi podmiotami, aby w uporządkowany sposób obsługiwać inwestora. No i ostatnia grupa, która być może jest aż za bardzo oczywista, w zasadzie nie grupa, tylko miejsce, które jest za bardzo oczywiste, ale muszę o nim powiedzieć. Jest to po prostu internet. Tak, możemy tutaj sobie śmiać się, gadać i wytykać palcami, że być może internet nie jest precyzyjny, ale powiem wam tak, jeżeli ktoś jest cierpliwy i wie gdzie szukać i wie jak szukać tych informacji, o których przed chwileczką powiedziałem, to wszystkie je znajdzie w zasobach internetu, które może sobie pouporządkowywać i dojść do własnych wniosków. Czy warto to zrobić? No jak każdy zbiór informacji jest on wartościowy, ale myślę, że jednak lepiej jest zwrócić się do kogoś, kto te informacje nam zweryfikuje i stwierdzi, że tak, one mają ręce i nogi, a nie na przykład były przygotowane dekadę temu i w tej chwili odbiegają od stanu faktycznego. Tyle na dziś, taka poniedziałkowa rozkminka, bo dzisiaj poniedziałek, 19 kwietnia 2021 roku, z którą zaczynam kolejne odcinki podcastu BSS Bez Tajemnic. Życzę Wam udanego tygodnia, mam nadzieję, że się podobało, jeśli tak, to łapka w górę, zasubskrybujcie sobie ten podcast na dowolnej platformie podcastowej, a już jutro usłyszycie zupełnie inną pogadankę na falach BSS Bez Tajemnic. Dziękuję Wam serdecznie, dziękuję moim patronom Marzenie Sawickiej oraz Przemkowi Sławińskiemu, którzy wspierają rozwój tego podcastu na platformie patronite.pl. A z Wami słyszę się już niebawem. Dzięki, do usłyszenia, na razie, cześć!